Znajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada o 12.
To była autopromocja.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest piątek, 11 listopada, godzina 16. Wiadomości wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ukraiński wywiad wojskowy potwierdził wejście do Chersonia ukraińskich wojskowych. Wcześniej rosyjskie dowództwo informowało o tym, że ich wojsko opuściło miasto. Obecność ukraińskich żołnierzy w Chersoniu potwierdzają jego mieszkańcy. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego wywiadu wojskowego, Chersoń wraca pod kontrolę sił ukraińskich. Jak zaznaczono, do miasta wchodzą oddziały ukraińskiego wojska, a drogi wycofywania się Rosjan znajdują się pod kontrolą ogniową ukraińskiej armii. Lokalne media donoszą o tym, że w Chersoniu nie ma już Rosjan. W centrum miasta jego mieszkańcy wznoszą ukraińskie patriotyczne okrzyki, wywieszają ukraińskie flagi. W sieciach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać, jak ukraińscy żołnierze wspólnie z cywilami wieszają ukraińską flagę na głównej siedzibie policji w Chersoniu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Pawła Plusnina, Wiktora Ryżenki i Nikołaja Krasnokuckiego, którzy 10 kwietnia 2010 roku kierowali ruchem lotniczym na lotnisku Smoleńsk-Siewierny i sprowadzili rządowy samolot Tu-154M, poinformował portal w polityce.pl. Decyzja Sądu Okręgowego oznacza, że prokuratura krajowa może wreszcie ścigać kontrolerów międzynarodowymi listami gończymi. Ten dotyczący Plusnina został już wysłany do Interpolu. Dotyczący Ryżenki zostanie wysłany na dniach, zaś w sprawie Krasnokuckiego, gdy tylko uprawomocni się decyzja sądu w jego sprawie. Śledztwo w sprawie kontrolerów toczy się od wiosny 2015 roku. Wtedy jeszcze prokuratura wojskowa chciała stawiać Rosjanom zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do tragedii, jednak po przejęciu postępowania przez prokuraturę krajową okazało się, że materiał dowodowy pozwala stawiać mocniejsze zarzuty celowego doprowadzenia do katastrofy. Prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas centralnych uroczystości Święta Niepodległości, mówił o potrzebie umacniania wolności krajów Europy, naszego regionu. Andrzej Duda powiedział, że dla utrzymania wolności naszej i innych potrzebna jest jedność.
To jest jedna z fundamentalnych gwarancji zachowania niepodległości. Widać to dzisiaj zwłaszcza na Ukrainie. Co oznacza jedność? Co oznacza wsparcie? Co oznacza to, że nie jesteś sam? Że nie zostałeś pozostawiony, tak jak stało się to z Ukrainą w 2014 roku, kiedy prawie nikt nie poszedł z rzeczywistą, silną, zdecydowaną pomocą. Jakże inaczej dzieje się dzisiaj, kiedy Ukraina tą pomoc otrzymuje.
Prezydent Andrzej Duda dodał, że to wsparcie musi trwać także dla przyszłego bezpieczeństwa Polski. Podziękował za obecność na polskim Święcie Niepodległości prezydentowi Litwy Gitanasowi Nausedzie. Dodał, że są dziś z nami przyjaciele z innych państw sojuszniczych. Jednocześnie wyraził nadzieję, że dołączy kiedyś do nich Białoruś. Indie uczciły rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu Narodowego Święta Polaków minaret w Delhi Kutb Minar został oświetlony na biało-czerwono. Dziś świętujemy Narodowy Dzień Niepodległości, napisał ambasador RP w Indiach Adam Burakowski, publikując zdjęcie budowli. Delhi po raz kolejny przyłącza się do Narodowego Święta Polaków. W 2020 roku na minarecie również pojawiła się biało-czerwona iluminacja. Tegoroczne polskie święto przebiega pod znakiem wojny za naszą wschodnią granicą. Ambasador również nawiązał do walki Ukrainy z Rosjanami. Obecnie Ukraina walczy o swoją niepodległość i integralność terytorialną przeciwko rosyjskiej inwazji imperialistycznej, podkreślił Burakowski. Prezydent Izraela Isaac Herzog powierzy w niedzielę liderowi partii Likud, zwycięzcy wyborów parlamentarnych, Benjaminowi Netanyahu, misję powołania rządu. Netanyahu będzie miał 28 dni na utworzenie rządu z możliwością przedłużenia o 14 dni. Wybory parlamentarne 1 listopada wygrała prawicowa partia Likud pod przywództwem dotychczas pięciokrotnego premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wraz z koalicjantami zdobyła ona 64 mandaty w 120-miejscowym parlamencie Knesecie. Nie wiadomo jednak, czy byłemu premierowi uda się od razu sformować rząd. W środę Herzog rozpoczął rozmowy z przywódcami partii politycznych na temat utworzenia właśnie tego gabinetu. Prezydent Herzog zaprzeczył informacjom, aby miał nakłaniać największych przeciwników Benjamina Netanyahu, odchodzącego premiera Jaira Lapida i ministra obrony Bennego Gantza, do utworzenia rządu jedności. To była ostatnia wiadomość. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
W drugą sobotę listopada, prócz krańców południowych, wszędzie spodziewajmy się słabych opadów mrzawki lub deszczu. W Bieszczadach i w województwach północnych dadzą się nam we znaki mgły. Niemal w całej Polsce niebo zasnują niskie chmury. Jedynie wzdłuż południowej granicy początkowo powinno być pogodnie. Jak na listopad wciąż będzie ciepło, od 10-11 stopni na Podlasiu i Kurpiach do 13-14 na pozostałym obszarze kraju.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza i czwarta rocznica Radia Wnet w eterze.
Zapraszamy od godziny 12 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada o 12.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I dzień dobry Państwu z pięknego krakowskiego przedmieścia, bo tutaj od nas z balkonu, z redakcji Radia Wnet nadajemy część dzisiejszego popołudnia. A to krakowskie przedmieście dzisiaj wyjątkowe, bo zalane biało-czerwonymi flagami. I taka atmosfera, drodzy Państwo, była także dzisiaj na Marszu Niepodległości. Naprawdę to niesamowity widok i też niesamowita atmosfera. Pieśni patriotyczne, pochód, który otworzył m.in. prezydent Andrzej Duda i hymn. Ten hymn wyśpiewany przez tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Rodzin, polskich rodzin, które przyszły ze swoimi dziećmi. Przyszły, bo naprawdę spokojna atmosfera, bardzo dobrze zabezpieczona przez wielu także policjantów. A na tym marszu, drodzy Państwo, jest dla nas także Liliana Wiadrowska, która na bieżąco rozmawia z uczestnikami, z organizatorami, więc teraz na kilka chwil przenieśmy się, poczujmy tę atmosferę i posłuchajmy wypowiedzi jednego z uczestników.
Dzień dobry, chociaż może raczej szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam tutaj zapytać o ten wybitny strój tego marszu, bo wyróżnia się pan, czy ksiądz, czy ojciec?
Nie, ja jestem królem Słowian, królem polskim Piastem. To jest, dokładnie pochodzę z królewskiego rodu, książąt Światopełków, Świętopełków Zawadzkich. Natomiast kiedy Ojciec Święty w czasie trzeciej podróży do Polski namaścił mnie na apostoła Miłosierdzia Bożego Jezusa Świętej Maryi, do mnie należy, gdziekolwiek jestem na świecie, pokazać, wykorzystując, przede wszystkim pokazywać pismo, różaniec, modlić się, tak? Natomiast ponieważ ród mój pochodził ze wszystkich krajów słowiańskich, tam gdzie są, dlatego się modlę za Polskę, Słowację, za wszystkie kraje, włącznie z Ukrainą, z której wróciłem z Krymu i z Donbasu, i muszę powiedzieć, że jest to wielka tragedia. Ludzi, którzy, przyjaciół, których miałem, księży, którzy tam giną. Nazywają ich księża frontowi. Oni nigdy nie odejdą stamtąd. Ale powiedział takie zdanie bardzo ciekawe. Powiedział, że niepodległość Bogu polega na tym, że tu jesteśmy wszyscy jedni bracia, bez względu na to, jakie jesteśmy religii. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że Pismo Święte, Różanie, 10 przykazań Bożych, to jest obowiązek dla narodu polskiego, żeby z tego wykorzystał.
Dziękuję. Ja jeszcze dodam, że podeszłam do pana, gdyż pan ma bardzo charakterystyczny strój. Jest tutaj właśnie, no godło jest.
To jest herb nasz rodowy tutaj, pokazujący z jakich krajów jesteśmy i za co odpowiadamy.
Jest też korona.
Proszę?
Korona.
Korona jest zabytkiem, która musi być konserwowana. Jest 5 koron, o czym ludzie nie wiedzą. Poza tym my nie nazywamy...
Jakie?
Jeśli można, my nie nazywamy Polski Polską, tylko nazywamy Królestwem Polski, ponieważ Królestwo non-stop jest Polski, nie przestało być. Ja pochodzę z Piastów. Wcześniej nie nazywaliśmy się Piastami przed 1000 rokiem, ale warto wiedzieć o tym, że Mieszko I to jest to samo imię, które ja mam, od Świętopełka pochodzi, czyli króla Moraw, który po przegranej bitwie z Węgrami przyszedł na tereny teraz obecnie polskie i tutaj założył rodzinę, dlatego część jego dzieci miało te same imiona, co właśnie król Świętopełk.
Który raz jest pan na marszu?
Ja jestem...
Radio Wnet, nie to FM.
Ja jestem 13 raz.
13 raz.
Tak, do mnie należy tylko po prostu modlić się o ład, spokój, miłość, wzajemne pojednanie, zrozumienie, żeby nie było wojny w Polsce, na Ukrainie, gdziekolwiek na świecie.
I my dokładamy się swoją intencję właśnie do tych modlitw. Pozdrawiam. Liliana Wiadrowska rozmawiał ze mną.
Król Słowian, Król Polski Piast, książę Marek Światopełk, Świętopełk Zawadzki.
Pozdrawiamy serdecznie.
Jak... I jak drodzy Państwo słyszycie, niesamowita atmosfera na tym głównym marszu, na Narodowym Marszu Niepodległości, który ruszył dzisiaj o godzinie 14 z Ronda Dmowskiego, przeszedł trasą przez Rondo de Gaulle, a teraz mamy już informację, że znajdują się na moście Poniatowskiego. Marsz przechodzi sprawnie, bez większych incydentów. To są informacje, które do nas docierają i które nas bardzo cieszą, bo tak naprawdę właśnie o to chodzi w tej wielkiej imprezie, aby myśleć przede wszystkim o Polsce, ale także o jedności i o znoszeniu tych wszystkich podziałów, które niestety, jak dobrze wiemy, cały czas panują, ale mamy też kontrmanifestację, na której jest i śledzi ją Jan Oleński. Witaj, Janku.
Witaj, Jaśmino. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Dla sprostowania, już na manifestacji organizowanej przez koalicję antyfaszystowską się nie znajduje. Ta manifestacja wyruszyła bliżej godziny 15, choć planowane było wyruszenie z Placu Unii Lubelskiej o godzinie 14, ruszyła w stronę Placu Konstytucji. Tam doszła i potem skierowała się ulicą Piękną dalej. Poszedłem sobie w drugim kierunku, może nie w drugim, ale już powoli zmierzając do radia w kierunku krakowskiego przedmieścia, Ronda de Gaulle w Warszawie. Teraz jestem na skrzyżowaniu ulicy Chorzej i Kruczej. No i to chciałbym się odnieść tutaj w tej relacji najpierw do tych rozmów ponad podziałami, bo jak słyszeliśmy w relacji Liliany Wiadrowskiej, media już stanowią element pewnej walki i są szufladkowane w jakiś sposób, tak jak tam jakiś pan w tle niepoprawnie ocenił, z jakiej redakcji jest Liliana, ale już w jakiś agresywny sposób był do niej nastawiony. Tak i ja na marszu koalicji antyfaszystowskiej, na marszu Antify, ciężko go nazwać kontrmanifestacją, to jest po prostu inna manifestacja. Na tej manifestacji miałem rozmawiać z Grzegorzem, który jest jednym z organizatorów właśnie z koalicji antyfaszystowskiej i na początku, jak się tam pojawiłem, umówiliśmy się na rozmowę na czas po rozpoczęciu marszu. Czekałem 40 minut, w międzyczasie porozmawiałem z Wiktorią i Maćkiem, których słyszeliście na żywo po godzinie 14:30. Natomiast kiedy podszedłem do niego już drugi raz na ten umówiony moment, Grzegorz powiedział, że Radio Wnet to jest to radio prawicowe, tak? Ja mówię, no skoro się bawimy w szufladki, no to okej, można takie postrzegać. Aha, no to ja nie mam czasu na rozmowę. Później, kiedy marsz przetoczył się przez ulicę Marszałkowską, przeszedł przez Plac Zbawiciela i doszedł na Plac Konstytucji, podszedłem do Grzegorza jeszcze raz, jakiś rozżalony, mówiąc, słuchaj, ja bym się chciał wzbić ponad te podziały i porozmawiać po prostu o tym święcie, co dla was znaczy niepodległość, co wy chcecie zamanifestować, dać również wam głos w tych, jak to określiłeś, prawicowych mediach, żebyśmy się nawzajem mogli usłyszeć. No ale niestety nie udało mi się przemówić do tej, do jakiejś takiej empatycznej jego strony, odmówił, więc ja pomarszerowałem dalej w innym kierunku. Marsz koalicji antyfaszystowskiej nosił nazwę Za wolność waszą i naszą, skandując wolność, równość, antyfaszyzm. Marsz miał opóźnienie ze względów technicznych, platformy nie były ostatecznie przystosowane na początku, ale te problemy udało się rozwiązać i marsz ruszył. Towarzyszyła mu muzyka techno, muzyka grana na żywo, samba, dużo kolorowo ubranych ludzi w różnym wieku, bo to nie tylko młodzież, ale także i ludzie starsi, z uśmiechami na twarzy, nie czuć było żadnej agresji, żadnej nienawiści. Policja zabezpieczała ten marsz w sposób profesjonalny. Pytałem jednego z policjantów, jak przebiega współpraca z organizatorami marszu. Powiedział, że pokojowo, w porządku, dogadujemy się, więc problemów nie ma. Widzę tutaj przede mną dwóch młodych panów, to może zapytam ich, jak oni dzisiejsze święto świętują. Dzień dobry, Jan Oleński, Radio Wnet, jesteśmy na żywo. Chciałem zapytać, jak panowie dzisiaj świętujecie święto niepodległości?
Nie świętujemy, pracujemy. Tak.
A co dla was znaczy niepodległość Polski?
Niepodległość to ogólna niepodległość wszystkich krajów, tak? Bo Polska niepodległa i wspiera wszystkie kraje, bo ja pochodzę z Ukrainy i bardzo mi przyjemnie, że Polska przez swoją niepodległość, przez swoją mentalność pomaga i wspiera wschodnie kraje też.
A ty?
Ja mogłem mówić, że Azerbejdżan i Polski jest jednym tym że dniem polskiej niepodległości i ja świętuję niepodległość.
Super, dzięki. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. No, tak jak słyszeliście, akurat trafiłem na Ukraińca i obywatela Azerbejdżanu. Oni też dostrzegają tę naszą mentalność, szczególnie wyróżniającą się względem, czy poprzez właśnie osiągnięcie, czy zdobycie niepodległości i tak mocne jej pielęgnowanie. Niech to będzie dzień ponad podziałami, wspólny dzień świętowania. Ja oddaję głos do studia. Jaśminie Nowak, bardzo dziękuję za możliwość relacji i mam nadzieję, że usłyszymy się za jeszcze kilka chwil, już może z krakowskiego przedmieścia w stronę studia Radia Wnet. Wtedy może też jeszcze porozmawiam z jakimiś przechodniami, bo tutaj na ulicy Chorzej przy numerze 9 mało tych przechodniów.
Jan Olencki, bardzo serdecznie dziękuję Janku za relację. No właśnie, drodzy Państwo, przede wszystkim wolność, bo to jest nasza wspólna sprawa, ale też zniesienie tych podziałów, jak mówił i wspominał Jan. Ja mam przed sobą z jednej strony flagę polską, bo nadaję z krakowskiego przedmieścia, z balkonu Radia Wnet, ale po drugiej stronie mamy flagę ukraińską, a także flagę białoruską. Przed momentem na żywo tutaj na dole gra muzyka i to był utwór białoruskiego muzyka Lawona, który przecież kiedyś miał tutaj u nas koncert z naszego balkonu. Piękna piosenka o żółwiach, być może będziemy mieli okazję jeszcze dzisiaj posłuchać. No właśnie, Polska jest wolnym, niepodległym państwem i to przede wszystkim jest powód do ogromnej dumy i o tym powinniśmy pamiętać. Za każdym razem, jeżeli przyjdzie nam do głowy pogłębianie tych podziałów, to przypomnijmy sobie Państwo, w jakiej byliśmy sytuacji dzisiaj. Mamy też sytuację za wschodnią granicą właśnie, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi, gdzie dziś to jest rzeczywistość tych ludzi, oni o tę wolność muszą walczyć. Drodzy Państwo, jeszcze na kilka chwil przenosimy się na Marsz Niepodległości, a za moment kolejni goście.
autopromocja.
Czy Państwu jest teraz dobrze? Jeżeli jest dobrze, to dobrze. A jeżeli dobrze nie jest, to Wojciech Cejrowski zabierze Państwa tam, gdzie jeszcze jest dobrze. I będzie super.
Audycja podzwrotnikowa w najbliższą sobotę o 11.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza. I czwarta rocznica Radia Wnet w eterze.
Zapraszamy od godziny 12 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada o 12.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
I drodzy Państwo, 21 minut po godzinie 16. My oczywiście będziemy jeszcze dziś łączyć się z marszem i będziemy przekazywać Państwu i tę dobrą atmosferę, która stamtąd płynie, całą energię, też dużo patriotycznej muzyki na naszej antenie podczas dzisiejszego popołudnia Wnet. Ale teraz czas na rozmowę. W studio ze mną jest dr Katarzyna Szumlewicz, pedagog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie do Radia Wnet. No właśnie, i takie pytanie. Przed momentem łączyliśmy się, z jednej strony słyszeliśmy głosy z Marszu Narodowego, z drugiej strony Jan Oleński, kontrmanifestacja. Dużo mówi się o tych podziałach i to niestety też możemy, prawda, obserwować i w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej, już o polityce nie wspominając. Jak Pani z perspektywy pedagoga myśli o sytuacji, którą dziś mamy?
Myślę, że jesteśmy strasznie zaantagonizowani i to jest bardzo niedobre i dla jednej, i dla drugiej strony, ponieważ nie są w stanie rozmawiać. A istnieją takie kwestie, o których po prostu należy rozmawiać, ponieważ jak ich nie rozwiążemy, no to one w jakimś pójdą kierunku same. I to może nie być dobry kierunek. A tutaj jest takie już takie napięcie po obu stronach, taka niezdolność do rozmowy, takie no zarówno po prawej stronie, tak jak i po lewej, no bo po lewej mamy tę cancel culture, tak, te wykluczania, te jakieś to, że jak ktoś nie używa takich słów, jakich tam chcą, to nie może się w ogóle wypowiadać. W związku z czym ważne sprawy, no bo tutaj będziemy o ważnej sprawie rozmawiać, pozostają zupełnie odłogiem. Ludzie się wyzywają, a kwestie istotne pozostają w ogóle bez refleksji.
Dokładnie. I to mi się wydaje, że też jest nawet trochę często sztucznie napędzane, bo jak poszukamy głębiej, ja mówię tak z perspektywy mojego pokolenia, ja tak naprawdę nie widzę tak silnych podziałów, nie widziałam u siebie na studiach, a wydaje mi się, że gdzieś i trochę media często i politycy no sami, prawda, napędzają te takie koło, bo może właśnie czerpią też z tego jakieś większe korzyści. A skoro mówimy o tematach ważnych, porozmawiamy trochę na temat demografii, na temat tego, dlaczego pojawia się coraz mniej dzieci, nie tylko w Polsce. Może najpierw trochę spójrzmy tak na szerszą perspektywę, czyli na całym świecie, bo trochę chyba jest tak, że ta tendencja dotyka prawie wszystkich kontynentów.
Tak, nastąpiło takie zjawisko, że przyrost, czy też dzietność, bo to są trochę inne terminy, przyrost zależy od tego, ile jest kobiet w wieku rozrodczym, dzietność to jest, ile jest dzieci na kobietę w wieku rozrodczym. I tutaj ta dzietność na świecie bardzo się zmniejsza. I na przykład Azja, która jeszcze 20 lat temu miała średnią dzietność na poziomie 5 dzieci na kobietę, tak? Czy więcej, na przykład Bangladesz, to są teraz kraje, w którym dzietność wynosi około 2 albo mniej. Na przykład Chiny są bardzo, bardzo tutaj takim znaczącym przykładem, ponieważ tam jest ta dzietność no niewiele wyższa niż w Polsce dzisiejszej. To jest 1,55. Mapa świata dzisiaj wygląda tak, że wysoka dzietność jest właściwie wysoka, taka naprawdę wysoka, tak, powyżej trójki czy czwórki dzieci na kobietę jest już wyłącznie w Afryce.
A i to też może za jakiś czas się zmienić.
Może się to zmienić, ponieważ wszędzie tam, gdzie wchodzi antykoncepcja, wszędzie tam, gdzie wchodzi edukacja kobiet, tam następują pewne zjawiska, no tylko przestrzegałabym przed uważaniem ich jakoś jednoznacznie za negatywne. Wchodzą takie zjawiska, że na przykład się później rodzi pierwsze dziecko i mniej się rodzi dzieci. I tutaj wszędzie tam, gdzie to zależy od decyzji kobiet, to tych dzieci się robi mniej, ale nie bardzo mało, bo te takie efekty typu jedno dziecko, no tak krajem przodującym dzisiaj, znaczy od tej strony najmniej dzieci jest Korea Południowa, tam jest poniżej jednego dziecka na kobietę, to nie jest wynik jakiegoś tam feminizmu, tak? To jest cała masa zjawisk, natomiast wszędzie tam, gdzie jest jakaś emancypacja kobiet, tam dzietność się zmniejsza do jakichś dwójki dzieci, tak?
No właśnie, bo czy to nie jest trochę takie stereotypowe podejście, zresztą ostatnio bardzo głośno jest o tym też w polskiej przestrzeni publicznej, że jest to wina kobiet, czyli mniejsza dzietność, albo właśnie późniejsze zdecydowanie się na dziecko później, no bo przecież z biologicznego punktu widzenia jednak naturalną rzeczą jest, że większość kobiet chce mieć potomstwo, chce mieć dzieci.
Tak, i tutaj ja się z tym zgodzę, chociaż to w mojej jakby bańce jest niepopularne zdanie. Dla mnie to wygląda tak. Generalnie prawa strona, czy takie no bardziej przez mężczyzn zdominowane gremia twierdzą, że to wynika z jakiegoś egoizmu kobiet, czy takich rzeczy, i że jest to jakby nieodpowiedzialne za resztę. Ja bym powiedziała wręcz przeciwnie. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko w wieku 29, troszkę mniej lat. Jest to niżej niż średnia europejska, która wynosi 30-31, czyli rodzą późno. Dlaczego? Ponieważ chcą się wykształcić i zdobyć zawód. Jest to bardzo odpowiedzialne. I tak naprawdę jest to właśnie odpowiedzialne za społeczeństwo. Natomiast problem z dzietnością jest taki, że często nie chcą urodzić drugiego. Tak? Dlaczego nie chcą urodzić drugiego? No i tutaj można zadawać różne pytania. Na pewno jakiekolwiek kampanie robiące z kobiet, no przepraszam za słowo debilki, tak, nie przekonają do rodzenia więcej dzieci. Natomiast różne pomoce, czy to takie jak żłobki, świetlice, czy to pomoce ekonomiczne, czy to pomoce, jeżeli chodzi o mieszkania na przykład, tak, to wszystko prawdopodobnie bardziej by przekonało do rodzenia tego następnego dziecka. Bo tutaj mamy taką sytuację, że niektórzy twierdzą, że kobiety powinny kończyć szkołę średnią i zacząć rodzić dzieci. I jednocześnie negatywnie oceniają te kobiety, czyli chcą negatywnie ocenianym kobietom dać odpowiedzialność za dzieci. Tymczasem po tym 29 roku życia, czy tam po 30, można urodzić trójkę dzieci. Spokojnie.
Oczywiście, tak. Bo to jest, a tym bardziej, że też medycyna idzie tak naprawdę do przodu i bardzo mocno pomaga. My teraz mamy przecież, prawda, wszystkie badania prenatalne, można wcześniej pewne rzeczy wykrywać. To jeszcze tylko takie pytanie, tutaj trochę powiedziała pani, że potrzeba tak naprawdę rozwiązań systemowych, czyli dać wsparcie, dać poczucie bezpieczeństwa, i naturalną drogą powinno być to, że więcej tych dzieci się wtedy zacznie pojawiać, no bo odpowiedzialną postawą jest właśnie nie tylko urodzić, ale przede wszystkim potem jeszcze wychować i zadbać o to dziecko. To takie pytanie dotyczące uchodźców i tych osób, które, czy migrantów, które przyjeżdżają do Polski, teraz w szczególności oczywiście mam na myśli osoby z Ukrainy, bo to jest największa fala, którą do Polski przyjęliśmy. Czy to jak to może wpłynąć na naszą demografię? Czy to może mieć jakiś pozytywny wydźwięk?
Stanowczo tak. No w ogóle prowadzi się dużo w demografii dyskusji na temat migracji. Migracje są trochę też przeceniane z kolei przez krytyków, jeśli chodzi o wpływ na demografię, ponieważ na demografię dobry wpływ w sensie zwiększania dzietności mają te migracje, pierwsze pokolenie migrantów. Następne pokolenia zazwyczaj przyjmują już ten schemat kraju, do którego wyemigrowały. No tutaj jeszcze dochodzą takie rzeczy, że migrują nierównomierne liczby mężczyzn i kobiet. My to zresztą widzimy teraz w Polsce, gdzie dorośli migranci to są głównie kobiety. Natomiast to Polska, jeśli chodzi o polską demografię, to Polska ma w tym momencie no właściwie zapaść demograficzną. Po pierwsze, jest niska dzietność, około 1,4. Po drugie, jest mała liczba kobiet w wieku rozrodczym. I dlaczego mała? Ponieważ ostatni wyż to był początek lat 80. Czyli kobiety z Wyżu wyszły już z takiego piku rozrodczości, tak? Oczywiście, że kobiety rodzą coraz później, no ale już 45-letnie kobiety rodzą nie tak znowuż często. W związku z czym potencjalnych matek jest mało. Nawet jakby urodziły dużo dzieci. Więc proszę zobaczyć, ostatni baby boom w Polsce był 40 lat temu. I zresztą widać to po tej strukturze demograficznej Polski. To jest taki jakby najgrubszy pierścień. 40-parolatkowie. I jeżeli mówimy o dzietności, to trzeba pamiętać o tym, że dzisiejsze dzieci będą się na starość zajmować tymi 42-latkami, tak? Czy w tym wieku. Czyli jak tamci będą mieli 80 parę, to tych do opieki będzie bardzo mało. W związku z tym te dzieci, które przyjechały z Ukrainy, to jest dla Polski zastrzyk demograficzny. Ja wiem, że to brzmi tak jakoś tak zimno czy cynicznie, ale to jest... tutaj Polska ma niedobór osób w wieku lat paru, tak?
To sytuacja oczywiście jest bardzo trudna, ale z drugiej strony też trzeba tak naprawdę... przyjąć tę rzeczywistość taką, jaka jest i starać się szukać i tych dobrych stron, i tych pozytywów, i w takim rozumieniu można uznać, że to jest taki argument właśnie na plus, więc o tym...
Znaczy, o ile te dzieci zostaną tutaj, tak?
Tak, tak, naturalnie, ale no tak, dokładnie, o ile zostaną. Pani doktor, w takim razie zastanawiam się, tak konkludując, kilka takich najważniejszych rzeczy, które podczas tej rozmowy padły. Przede wszystkim te rozwiązania systemowe, czyli żeby nie krytykować kobiet, jeżeli taka narracja teraz coraz częściej się gdzieś w Polsce pojawia, to zastanowić się i zadać sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego tych dzieci rodzi się mniej i dlaczego kobiety faktycznie nie decydują się, albo decydują się właśnie na to pierwsze dziecko dosyć późno, ale potem nie chcą mieć kolejnych. No i tak myślę sobie, jeżeli chciałaby pani kilka zdań tak na zakończenie do słuchaczy, to... Bardzo proszę.
No tutaj patrząc na cały świat i patrząc na przemiany dotyczące właśnie dzietności, które są bardzo dynamiczne, bo jeszcze przecież w latach 70. były takie prognozy, że w tym momencie będzie już bardzo, bardzo przeludniona Ziemia. A nie jest, tak? Jest nas dużo, ale nie jest aż taki tłum, jak wtedy przewidywano, ponieważ właśnie wszystko to zależy od decyzji kobiet. Tak naprawdę to jest kwestia decyzji kobiet. I takie kraje jak Chiny czy Indie mają bardzo wielki problem z tak zwanymi brakującymi kobietami, ponieważ ludzie robią aborcje selektywne, czyli te po tym, jak się płeć stwierdzi, usuwają płody żeńskie. Dzieje się tak już od bardzo dawna. W Chinach i Indiach brakuje po 30 parę milionów kobiet. Też w kilku innych azjatyckich krajach szacuje się, że jest około 100 milionów kobiet. Tak? Czyli te kraje, no w Chinach jeszcze była polityka jednego dziecka, te kraje zastosowały, no znaczy dokładnie ludzie zastosowali, bo to nie, tylko w Chinach było to rządowe, coś, co okazało się bardzo, bardzo negatywne w skutkach. Dlaczego? Ponieważ nie doceniano kobiet, decyzji kobiet, tak? Tego, że kobiety są ważne. Ja tak rozmawiałam ostatnio z kuzynem i zastanawialiśmy się nad tym, czy Chiny na przykład teraz zaczną naciskać, żeby właśnie się rodziły córki, tak? Bo właśnie to jakby takie niedocenienie kobiet, niedocenienie decyzji kobiet, to, że kobiety, no wszyscy myślą, że jakoś kobiety zmuszą, tak? Że kobiety trzeba jakby złapać w to macierzyństwo jak w pułapkę, a nie spytać, a nie dać,
tak,
czy chcą,
i dać,
czy chcą
i dać wolność wyboru, tym bardziej, że jak powiedziałyśmy, no to jest dosyć naturalna droga i naturalna potrzeba większości kobiet. Jeszcze tak a propos Chin, to zastanawiam się, czy to w ogóle też będzie do zrobienia, no bo społeczeństwo chińskie też zmieniło się diametralnie na przestrzeni nawet ostatnich lat i teraz dużo więcej słychać takich głosów wolnościowych i czy w ogóle dałoby się odwrócić taką tendencję i namówić właśnie dziś kobiety do tego, aby właśnie, czy poddawały się takiej selektywnej aborcji i decydowały się rodzić tylko córki. No ja wątpię. Znaczy myślę, że to byłoby bardzo...
Nie, no mężczyźni też są potrzebni, więc tutaj tylko córki nie, ale tam jest po prostu taki obyczaj jeszcze od czasów tej polityki jednego dziecka, że jak druga ciąża jest z dziewczynką, a ma się już córkę, to się usuwa. Więc tutaj ten niedobór kobiet, on się cały czas, to się cały czas dzieje, tak? Żeby chociaż ludzie przestali to robić, tak? bo to jest zabieg w ogóle zabroniony, tylko bardzo łatwy, tak?
Powiedziała doktor Katarzyna Szumlewicz, pedagog. Myślę, że jeszcze kiedyś do tej rozmowy wrócimy. Być może skupimy się tylko na Polsce i spróbujemy odpowiedzieć sobie trochę szerzej jeszcze na te wszystkie pytania. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Ja również dziękuję.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 16:35, popołudnie Wnet trwa. W takim razie teraz na moment przeniesiemy się jeszcze na Marsz Niepodległości. Posłuchamy głosu jednego z uczestników, z którym rozmawiała Liliana Wiadrowska.
I znalazłam na trasie kolejnego słuchacza Radia Wnet. Pozdrawiamy. Dzień dobry, jak ma pan na imię?
Bogusław.
Co pan tutaj robi na tym marszu? Widziałam z transparentem, teraz nie, jest flaga, dwie, trzy nawet.
No to jest miejsce, które w tym dniu chyba każdy polski patriota chciałby tutaj być. Nie zawsze to jest możliwe, ale ja się cieszę, że mi się udało te 70 kilometrów pokonać pociągiem i przyjechać tutaj.
Dziękujemy. A co oznacza dla pana to święto? Czy pierwszy raz w taki sposób pan świętuje?
No sądząc po moim wieku, który pani zapewne widzi, to nie jest to pierwszy raz. To jest, nie zawsze fizycznie tutaj byłem, ale zawsze uczestniczę, czy oglądając ten marsz, przeżywając w swoim gronie, w gronie moich przyjaciół też.
I cieszy serce, że jest dużo młodzieży.
No tutaj dzisiaj widzę dużo młodzieży i to buduje moje serce, bo o to chodzi właśnie, żeby młodzież przekazywać te tradycje, żeby oni dalej je przenosili.
Dziękujemy. Pozdrowienia serdeczne od Radia Wnet.
Tak, drodzy Państwo, to głos prosto z Marszu Niepodległości. Teraz przed nami utwór Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. To jest to hasło, które dzisiaj wszędzie mogliśmy oglądać, które było napisane na transparentach, na flagach, które wzięli ze sobą Polacy, którzy przyszli dziś świętować Święto Niepodległości.
Popołudnie Wnet.
Kocham wolność, utwór zespołu formacji Chłopcy z Placu Broni i na pewno tę wolność kochają wszyscy uczestnicy Marszu Niepodległości, którzy dziś zjawili się przy Rondzie Dmowskiego, a teraz już powoli to czoło marszu schodzi z mostu Poniatowskiego. Przenieśmy się jeszcze na moment, posłuchajmy jednego z uczestników i poczujmy nieco atmosfery.
Liliana Wiadrowska, Radio Wnet, Radio w Drodze, a dzisiaj Marsz Niepodległości. Za nami słychać już nieco dalej chuliganów, którzy dzisiaj gardłami krzyczą wolnościowe hasła, a ze mną tutaj już ciszej. Kto?
Janusz Daniluk, można powiedzieć, że kombatant z czasów lat 80. O.
O proszę, który to Marsz Niepodległości?
Jeszcze raz, bo nie słyszę.
Który to Marsz Niepodległości?
Oj, proszę panią, od początku jestem tutaj. Różne były marsze, na początku były bardziej zakazane, a teraz jesteśmy, normalnie możemy iść i świętować to piękne święto.
A czym się pan zajmuje na co dzień i czy jest to jakoś związane właśnie z tematyką tego marszu?
Ja w tej chwili jestem inżynierem budowlanym. W 81 roku byłem na strajku na Politechnice i tam zapoznałem swoją żonę, z którą jesteśmy już 40 lat. Niedawno obchodziliśmy 40. rocznicę ślubu, a zapoznaliśmy się na strajku na Politechnice Warszawskiej. O.
A pan jest też historykiem?
Nie, znaczy amatorem. Jestem inżynierem z wykształcenia, ale lubię historię i uczestniczę w tych wszystkich wydarzeniach. Ostatnio zorganizowaliśmy taki protest na pogrzebie Urbana, Urban w Proszku, i tam nieśliśmy, zresztą z Bogusiem, ten, który tutaj też jest, zdjęcia księży zamordowanych w latach 80., nawet w latach 89. byli mordowani księża, tak jak Zych, Suchowolec, Niedziela, ksiądz, i Urban był jednym z współuczestników tej zbrodni właśnie na księżach polskich.
No, czyli takie akcje są organizowane przez kogo właściwie?
To znaczy, my jesteśmy taką grupą, można powiedzieć, kombatantów tego ruchu walki z komuną, ale jakoś tak się związaliśmy. Był taki protest w 17 roku, 2017, pod miasteczko protestu pod Sądem Najwyższym, pierwsze w historii z Rzeczpospolitej. I to miasteczko miało swój sens, bo widzimy, co się dzieje w tej chwili w Sądzie Najwyższym, i tu się toczy walka dalej o naszą niepodległość, bo jeżeli zostanie sparaliżowany wymiar sprawiedliwości, to...
Ale porozmawiamy teraz nie politycznie, tak. Raczej o tym święcie dzisiaj, które cieszy serce, jest ponad podziałami. A jeszcze jakie akcje? Co to jest ta akcja Z, o której wspominał pan Bogusław?
Znaczy, akcja Z to jest, też organizujemy na cmentarzu Powązkowskim, to jest 1 sierpnia, jest organizowana. To jest akcja mająca na celu po prostu ekshumację tych zbrodniarzy, bo to są zbrodniarze, tak jak Bierut, Jaruzelski, zbrodniarze komunistyczni, i założenie tak zwanej kwatery Z. Normalna ekshumacja w godny sposób, bo my jesteśmy chrześcijanami i nie możemy po prostu tych ludzi pozbawiać tej godności, pochować ich w tak zwanej kwaterze Z, która to będą dotyczyła zdrajców, zbrodniarzy, zaprzańców.
No i to Z nam też się kojarzy z tą obecną wojną.
Ale właśnie, dobrze pani to skojarzyła. Z to jest symbol właśnie tego zła. Tego zła przez duże właśnie Z, i to będzie kwatera Z. Natomiast te miejsce, które się zwolni, proszę panią, nie wiem, czy pani zwiedzała Powązki Wojskowe, a tam są takie piękne miejsca, które w dalszym ciągu stoją monumenty, mauzolea takich zbrodniarzy jak Bierut, a my chcemy w tych miejscach, które będą, te pomniki będą rozebrane, i chcemy tam postawić, proszę panią, panteony naszych prawdziwych bohaterów, których ciała, doczesne szczątki nie są jeszcze znalezione, tak jak Rotmistrz Pilecki, jak Hubal, jak generał Fjeldorf Nil, szef Kedywu. Tam należą się postawić takie właśnie mauzolea, żeby czekały na tych bohaterów. To jest miejsce, powstanie miejsce, cmentarz powązkowski, to jest Panteon Polski. I mój dziadek, mój ojciec, to byli powstańcy Warszawy, ja jestem warszawiakiem z wielu pokoleń, mój dziadek nie ma swojego miejsca, nie ma pomnika. Tam leżą, proszę panią, młode, dlatego warto wspominać taki dzień, bo to my im zawdzięczamy tą niepodległość, tą wolność. Tym tam leżą młode dziewczyny, proszę panią, 17-18-letnie, pod brzozowymi krzyżami chłopcy, którzy nie dorośli praktycznie, a już musieli oddać życie za ojczyznę. I dlatego to jest święte miejsce, ono nie może być po prostu zhańbione tymi pomnikami.
Dziękuję. Liliana Wiadrowska, a dla Radia Wnet mówił?
Janusz Daniluk jeszcze raz.
Pozdrawiamy.
Popołudnie Wnet.
Drodzy Państwo, a my teraz wyszliśmy z redakcji Radia Wnet. Jesteśmy na Placu Zamkowym na krakowskim Przedmieściu. Pięknie gra dla nas białoruski muzyk. Grał utwór Lawona, którego też gościliśmy rok temu u siebie na balkonie. My za kilka chwil podejdziemy i zapytamy tego pana, czym dla niego jest wolność, jak on dzisiaj myśli o swoim państwie, o swoim kraju i być może też uda nam się namówić pana do zagrania utworu na żywo. Nie chcę przerywać, bo gra pięknie. Mam nadzieję, że możecie to państwo słyszeć razem z nami. Widzimy też piękne samochody, które nawiązują do czasów międzywojnia. Pięknie ubrane panie, bo faktycznie dzisiaj cała Polska świętuje 11 listopada, święto niepodległości. My co chwilę łączymy się z tym marszem, słyszymy, jaka jest atmosfera, co myślą dziś i co przede wszystkim czują dziś Polacy, którzy wybrali się na marsz, Narodowy Marsz Niepodległości. Za kilka chwil zagramy na żywo ten utwór. Teraz podchodzę do pana i być może uda nam się zamienić kilka słów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę się przedstawić.
Mikita.
Bardzo nam miło. Mamy tutaj też panią, która zgodziła się, że przetłumaczy. Proszę powiedzieć, bo w zeszłym roku tutaj nasza redakcja, balkon, widzimy flagę polską, flagę białoruską, flagę ukraińską, a ja słyszałam, że grał pan utwór Lawona, utwór tak naprawdę muzyka bardzo ważnego dla Białorusi.
Jak to będzie lepsze?
Można mówić po białorusku, po rosyjsku.
To po pierwsze pieśnia ważna dla mnie, ponieważ mnie pod nią арестовывали на 15 суток. Я был арестован за исполнение этой песни в Минском метро. Вот, поэтому сейчас, слава богу, я нахожусь в свободной стране, где нету песен, которые не должны звучать, где есть свобода слова, и я могу для себя, для своих сограждан, для граждан Украины, которая тоже пострадала от режимов, могу дарить свое исполнение и свою музыку.
Jeżeli dobrze zrozumiałam, pan, dla pana jest to wyjątkowa, ważna piosenka, bo był pan też aresztowany, był pan jedną z tych represjonowanych osób na Białorusi, ale teraz czuje się pan bezpiecznie w Polsce, może pan mówić, co pan chce, może pan śpiewać, może pan grać, więc może poprosimy o fragment tego utworu, Tri Czerepachy.
Dobra. Dobra.
Талірат, там адчуєш комунальні пахи, і життя тебе возьме петлю. Зрозумієш тоді, що три чарапахи по-ранейшому тягнуть землю. Коли вийдеш у город і полезеш у гори, з людьми усталюєш контакт. Зрозумієш тоді, що і сьогодні, і вчора наше місце на трон кита. Сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-ла, никто не чекает, и ты не чекай.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze panią zapytam. Tutaj pani pięknie się uśmiecha, zaoferowała pani pomoc w tłumaczeniu, więc rozumiem, że możemy po polsku chwilę porozmawiać. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj ocenia pani atmosferę w Polsce? Dzisiaj dla nas bardzo ważne święto, 11 listopada. Czy podoba się dzisiaj pani na ulicach Warszawy?
Ja mieszkam już 4 lata w Polsce i jestem z narodowości na pół Polką, na pół Ukrainką. I my tu mieszkamy z rodziną na stałe i nam bardzo się podoba w Polsce. I moja córka tu się uczy już 4 lata i syn starszy skończył studia. I my widzimy swoją przyszłość tu w Polsce i nam bardzo się podoba. To jest kraj wolności.
Mamie się podoba, a córce się podoba?
Tak, bardzo się podoba.
W szkole fajnie?
Tak.
Super. W takim razie jeszcze zadam może jedno takie pytanie dotyczące tego, co czuje pani, jak pani patrzy na dzisiaj na sytuację w Ukrainie, na wydarzenia właśnie tam.
No to nie można, jak to na to patrzeć spokojnie, kiedy to jest w twoim kraju wojna i ty nie możesz niczym pomóc. Cały czas coś jak to ruszy, wybucha, tak? I cały czas coś, jak to obrywa, no... Cały czas bardzo ciężko tu w serce i no nie można po prostu spokojnie, nie można.
Ciężko w serce, ale mam nadzieję, że dzisiaj będą się panie radowały razem z Polakami i będziecie z nami świętowały to nasze bardzo ważne święto. Dziękuję za rozmowę. I tak, drodzy państwo, przemierzam plac Zamkowy i natrafiam na słuchacza Radia Wnet. Dzień dobry.
Z wielką przyjemnością słucham popołudniowej audycji Radia Wnet i tylko jedna informacja, bo przed chwilą była defilada starych samochodów z Muzeum w Otrębusach. Dostałem ulotkę, rzeczywiście, nie wiem, czy tak można powiedzieć, stare jest piękne, ale te samochody wspaniale wyglądały, ale też są takie sceny ludowe, czyli taki pan kiwający się, podejdziemy do tego pana i go stąd wyrzucimy. Proszę pana, proszę stąd odejść. Proszę sobie stąd odejść. Proszę mu nie przeszkadzać. Do widzenia. Przepraszam, do widzenia. Proszę stąd odejść, bo naprawdę
ale
nie...
Ale proszę mnie nie szarpać.
Nie, ale niech pan nie przeszkadza.
O, i tutaj tak, drodzy państwo, to takie scena... Scena, chciałam powiedzieć, agresywna, ale nie, udało się ją opanować, wszystko będzie w porządku. Więcej teraz tej agresji mogliśmy tutaj zobaczyć niż dzisiaj podczas Marszu Niepodległości.
Nie,
to jest dobra informacja.
To jest jeden pijany człowiek, który postanowił przeszkodzić w tej atmosferze i uważam, że należy się wyprowadzenie takiego człowieka, no bo dlaczego psuje atmosferę? Jeszcze psuje atmosferę i tyle.
Porządek został, drodzy państwo, zachowany, a my teraz przenosimy się do Jana Oleńskiego, który czeka i który ma do przekazania kilka ważnych informacji.
Dzień dobry wszystkim po raz kolejny. Nie wiem, czy ważnych, czy nieważnych, ale właśnie jestem na krakowskim przedmieściu. Minąłem Uniwersytet Warszawski, gdzie rozstawiona jest scena i gra muzyka, ale spod uniwersytetu właśnie ruszył polonez. Młodzi ludzie, pięknie ubrani, dziewczyny w białych sukniach, mężczyźni w... Nie wiem, jak te stroje określić, ale takie przypominające stroje z epoki polskich oficerów tańczą poloneza, a za nimi masa ludzi już się gromadzi, żeby podążać dalej. Idziemy w stronę tym polonezem właśnie, tym pięknym naszym polskim krokiem w stronę krakowskiego przedmieścia 79 do studia Radia Wnet.
A drodzy państwo, my pod tym studiem cały czas jesteśmy. Wyszliśmy z redakcji, jesteśmy 50 metrów od niej i co? I mamy życie. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią z Ukrainy, a teraz dołączył pan. I czy to jest mój mąż? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak panu podoba się dzisiaj atmosfera na ulicach Warszawy?
Bardzo fajnie, bardzo podoba się.
Podoba się. Czyli świętują państwo dzisiaj razem z nami.
Świętujemy razem. Dla nas to również takie święto wolności, tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. W takim razie my, drodzy państwo, idziemy dalej. Dziękuję, dobrego dnia. Idziemy dalej. Może uda się nam uć piękną panią policjantkę na krótki wywiad. Nie, tylko uśmiech, ale uśmiech to i tak dużo. Dziękuję w takim razie. Drodzy państwo, idziemy, spacerujemy. Całe morze biało-czerwonych flag. Polacy uśmiechnięci, dumni ze swojego kraju. Dużo rodzin z dziećmi. Ja zgubiłam gdzieś część ekipy Radia Wnet.
Ale to nic, bo mamy przecież jeszcze dobrą muzykę na naszej liście. W takim razie jeszcze na moment łączymy się, drodzy Państwo, z Janem Oleńskim.
No i dobra muzyka. Posłuchajmy po prostu przez chwilę Poloneza. Dzień dobry, Radio Wnet, jesteśmy na żywo. Jak się Paniom podoba dzisiejsze święto? Jak obchodzicie to dzisiejsze święto?
Bardzo uroczyście, jak Pan słyszy i widzi.
Nie tańczą Panie...
Za głośno dla mnie.
Nie tańczą Panie teraz Poloneza?
Mamy właśnie orszak przed sobą. Znakomicie to zorganizowane.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Nawzajem.
No, tak jak Państwo słyszycie, są i młodzi, i starzy, i rodziny, i single, i wszyscy, i gra Polonez. I tanecznym krokiem, jak już wspominałem, ja w kierunku studia Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79 się udaję. Samochody, o których wspominał redaktor Skowroński i Jaśmina, stare samochody właśnie zajeżdżają teraz pod kościół wizytek. Tutaj prawdopodobnie ustawią się i będzie można je podziwiać, a ja mijam je, macham ich kierowcom i idę dalej.
Bardzo serdecznie dziękuję, Jan Oleński. Drodzy Państwo, godzina 16.57, popołudnie Wnet trwa. Ja się uśmiecham, bo tak jak wspominałam, całe rodziny, ale też bardzo dużo młodych ludzi, które przyszły dzisiaj świętować Święto Niepodległości. Jesteśmy na Placu Zamkowym. Ja widzę pięknie uśmiechniętą młodą dziewczynę, która ma wianek, biało-czerwony wianek na głowie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja zjawiłam się tutaj, ponieważ nigdy mnie nie było na obchodach Niepodległości i uznałam, że to jest dobry moment. No i atmosfera jest nieziemska.
Atmosfera właśnie, to chciałam podkreślić, faktycznie jest niesamowita. A czy była może Pani na tym dużym Marszu Niepodległości?
Na samym początku. Nie chciałam iść dalej w ten tłum, ponieważ nie czuję się z tym komfortowo, ale podziwianie tego, tą ilość flag na ulicy naprawdę była niezwykła.
Zapytam też Panią jako przedstawicielkę młodego pokolenia w Polsce, czym dla Pani dzisiaj jest ta wolność, czym dla Pani jest też święto 11 listopada?
Jest dla mnie przypomnieniem tego, jak to nasi przodkowie walczyli, ponieważ mam też dziadków i pradziadków, którzy oddali swoje życie właśnie za naszą piękną Polskę. No i teraz to jest tylko chwała i cześć, którą wyznajemy wszystkim osobom, które się poświęciły dla tego.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia, drodzy Państwo. My idziemy dalej. 16.58, popołudnie Wnet trwa. Wyjątkowe popołudnie Wnet. Dzisiaj także świętujemy razem z całą Polską, ale nie tylko, bo przecież słyszeliśmy i głosy, i muzykę białoruską. Słyszeliśmy komentarze Ukraińców, którzy tutaj też przyszli. Matki z dziećmi, które cieszą się i świętują dziś razem z Polską, bo nie mogą świętować podobnego niestety święta w swoim państwie. No ja już mam informację, że za kilka chwil przeniesiemy się na koncert, bo jednak uda się zagrać dla Państwa. Będzie wyjątkowy koncert z jednego z bunkrów na Ukrainie, zespół Taraka. Podaj rękę Ukrainie. To jest chyba jeden z takich sztampowych utworów, przez który możemy ten zespół kojarzyć. A w takim razie jeszcze chwila muzyki, wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz przeniesiemy się na Ukrainę.
Wiadomości Wnet. Dzień dobry, jest piątek, 11 listopada, godzina 17. Wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości Wnet. Policja zatrzymała Jacka M., byłego księdza, jednego z organizatorów wrocławskiego Marszu Niepodległości, który dziś wieczorem ma przejść ulicami Wrocławia. Marsze organizowane przez Jacka M. w poprzednich latach były rozwiązywane z powodu głoszenia haseł ksenofobicznych. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik dolnośląskiej policji Łukasz Dudkowiak, policjanci mają na uwadze bieżące ustalenia i informacje o mogących wystąpić zagrożeniach na podstawie artykułu 15 punkt 1 ustęp 3 ustawy o policji i podjęli decyzję o zatrzymaniu Jacka M. Czynności te są obecnie kontynuowane, powiedział Dudkowiak. Dodał, że więcej informacji będzie udzielał po zakończeniu czynności z zatrzymanym. Przepis, na który wskazuje rzecznik dolnośląskiej policji, mówi o tym, że policja ma prawo zatrzymać osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Ukraiński wywiad wojskowy potwierdził wejście do Chersonia ukraińskich wojskowych. Wcześniej rosyjskie dowództwo informowało o tym, że ich wojsko opuściło miasto. Obecność ukraińskich żołnierzy w Chersoniu potwierdzają jego mieszkańcy. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego wywiadu wojskowego, Cherson wraca pod kontrolę sił ukraińskich, a drogi wycofywania się Rosjan znajdują się pod kontrolą ogniową ukraińskiej armii. W centrum miasta jego mieszkańcy wznoszą ukraińskie patriotyczne okrzyki, wywieszają ukraińskie flagi. W sieciach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać, jak ukraińscy żołnierze wspólnie z cywilami wieszają ukraińską flagę na głównej siedzibie policji w Chersoniu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Pawła Plusnina, Wiktora Ryżenki i Mikołaja Krasnokuckiego, którzy 10 kwietnia 2010 roku kierowali ruchem lotniczym na lotnisku Smoleńsk-Siewierny i sprowadzili rządowy samolot Tu-154M, poinformował portal w polityce.pl. Decyzja Sądu Okręgowego oznacza, że Prokuratura Krajowa może wreszcie ścigać kontrolerów międzynarodowymi listami gończymi. Ten dotyczący Plusnina został już wysłany do Interpolu. Dotyczący Ryżenki zostanie wysłany na dniach, zaś w sprawie Krasnokuckiego, gdy tylko uprawomocni się decyzja sądu w jego sprawie. Śledztwo w sprawie kontrolerów toczy się od wiosny 2015 roku. Wtedy jeszcze prokuratura wojskowa chciała stawiać Rosjanom zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do tragedii. Jednak po przejęciu postępowania przez prokuraturę krajową okazało się, że materiał dowodowy pozwala stawiać mocniejsze zarzuty celowego doprowadzenia do katastrofy. Polacy żyjący w Republice Czeskiej obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości i imprezy okolicznościowe odbywają się przede wszystkim na Zaolziu. Ze Świętem Niepodległości wiąże się na Zaolziu kilka miejsc, w tym tablica upamiętniająca pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Jabłonkowie i grobowiec poległych legionistów na jabłonkowskim cmentarzu. Miejsca te odwiedzili przedstawiciele polskich organizacji i polskiego konsulatu w Ostrawie. Uroczystość odbyła się również przed tablicami katyńskimi na Konteszyńcu w czeskim Cieszynie. Nie zapominajmy o tym, że wielka część ofiar zamordowanych na nieludzkiej ziemi to patrioci, którzy walczyli o niepodległość w czasach, gdy ona dopiero się tworzyła, powiedział w trakcie uroczystości Jan Ryłko, prezes rodziny katyńskiej w Republice Czeskiej. W Narodowe Święto Niepodległości zorganizowano na Zaolziu kilka okolicznościowych biegów. Trasa jednego z nich przebiegała po obu stronach Olzy na symbolicznym dystansie 1918 metrów. Na późne popołudnie zaplanowano koncert z polskimi pieśniami patriotycznymi w Ośrodku Kultury Strzelnica w czeskim Cieszynie. Indie uczciły rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Dniu Narodowego Święta Polaków minaret w Delhi Kutb Minar został oświetlony na biało-czerwono. Dziś świętujemy Narodowy Dzień Niepodległości, napisał ambasador RP w Indiach Adam Burakowski, publikując zdjęcia budowli. Delhi po raz kolejny przyłączyła się do Narodowego Święta Polaków. W 2020 roku na minarecie również pojawiła się biało-czerwona iluminacja. Tegoroczne polskie święto przebiega pod znakiem wojny za naszą wschodnią granicą. Ambasador również nawiązał do walki Ukraińców z Rosjanami. Obecnie Ukraina walczy o swoją niepodległość i integralność terytorialną przeciwko rosyjskiej inwazji imperialistycznej, podkreślił Burakowski. Prezydent Izraela Isaac Herzog powierzy w niedzielę liderowi partii Likud, zwycięzcy wyborów parlamentarnych Benjaminowi Netanyahu, misję powołania rządu. Netanyahu będzie miał 28 dni na utworzenie rządu z możliwością przedłużenia o 14 dni. Wybory parlamentarne 1 listopada wygrała prawicowa partia Likud pod przywództwem dotychczas pięciokrotnego premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Wraz z koalicjantami zdobyła ona 64 mandaty w 120-miejscowym parlamencie Knesecie. Nie wiadomo jednak, czy byłemu premierowi uda się od razu sformować rząd. W środę Herzog rozpoczął rozmowy z przywódcami partii politycznych. Prezydent Herzog zaprzeczył informacjom, aby miał nakłaniać największych przeciwników Benjamina Netanyahu, odchodzącego premiera Jaira Lapida i ministra obrony Bennego Gantza do utworzenia rządu jedności. To była ostatnia wiadomość w ostatnim dziś serwisie. Kolejne wiadomości jutro o 9. Do usłyszenia.
Wiadomości w net.
Chcesz więcej? Wejdź na